Gdy kończyłem braterstwo, pierwszą część swojego wykładu, to wspomniałem takie zdanie, że człowiek nie może być zbawiony bez okupu, ofiary Jezusa Chrystusa i bez Ducha Świętego. Dlaczego? Bo te słowa, które przytoczyłem z proroka Izajasza, świadczą nam wyraźnie, że głównym architektem zbawienia człowieka jest Pan Bóg. Od Niego jest zależne całe zbawienie, czyli autorem zbawienia jest Bóg. A wykonawcą tego zbawienia jest Pan Jezus. Dlatego Pan Bóg powiedział: natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Jeszcze jedno proroctwo chcę przytoczyć tego samego proroka, które dotyczy pomazania Duchem Świętym. Jest to 61 rozdział, gdzie prorok pisze: Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych. I znów prorok, ten sam, daje już nacisk taki osobliwy, indywidualny, na znaczenie, na wpływ Ducha Świętego. Że posłał Duch, Bóg, uczynił to Bóg Ojciec, że pomazał swojego Syna Duchem Świętym. Po co? Aby człowiek przestał być jeńcem, aby człowiek przestał być więźniem grzechu i śmierci, aby człowiek otrzymał skruszone serce i aby człowiek dostąpił radości w zbawieniu. Teraz jeszcze na jedno proroctwo chcę zwrócić, w związku z tym 61 rozdziałem, na jedno proroctwo uwagę Joela. Według Biblii Gdańskiej jest to drugi rozdział, ostatnie wersety, a według Biblii Warszawskiej trzeci rozdział, pierwsze wersety. A potem: wyleję ducha mego na wszelkie ciało, i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą się śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego ducha. Czy ja dobrze przeczytałem te wersety, braterstwo?
Myślę, że tak.
Czy odwróciłem ich? Czasami ich nie odwróciłem?
Kolejność?
Odwrócona, prawda? Chyba powinienem przeczytać, że wyleję ducha także na sługi, służebnice. W owych dniach wyleję mojego ducha. A później powinienem przeczytać, że wyleję na wszelkie ciało. Tak Biblia podaje, braterstwo. I taka kolejność wersetów jest. Jak przeczytałem pierwszy raz, ale nie ulega wątpliwości, że te wersety należy czytać odwrotnie. Drugi jako pierwszy, a drugi... Tak. Odwrócić. Dlaczego? Co prorok Joel tutaj przez to chce powiedzieć? Prorok chce nas utwierdzić, że jeśli Bóg daje szansę człowiekowi dojścia do jakiegokolwiek życia w wieku Ewangelii, to będzie sługą i stanie się klasą i częścią ofiary za grzech. A jeśli da mu możliwość walczyć o zbawienie w warunkach tysiąclecia Królestwa Chrystusowego, gdzie będą inne warunki, to tam będzie mógł to uczynić. Ale już tam nie będzie mógł walczyć jako ofiara wyłożona na ołtarzu. I dlatego, braterstwo, aby człowiek mógł być zbawiony, to potrzebny jest koniecznie Duch Święty. Co to jest Duch Święty? Jak wyraża to Pismo Święte? Jedni twierdzą, że Duch Święty to wielki wpływ, moc. Inni twierdzą, nasi sąsiedzi, przyjaciele, że Duch Święty to trzecia osoba. Inni jeszcze twierdzą, że Duch Święty to jakaś postać ludzka, która czyni jakieś rzeczy przed nami, które nas mogą przemieniać i sposób naszego myślenia, kształtować w inny sposób. Czy ten pierwszy, czy ten drugi, to jest błędne zrozumienie. Bo Pismo Święte wyraźnie mówi. Pismo Święte daje różnego rodzaju określenia Ducha Świętego. I ja kilka takich przytoczę. Duch Boży. Jest takie określenie? Jest. Duch Chrystusowy. Też jest określenie, prawda? Duch poświęcenia. Duch prawdy. Duch zdrowego zmysłu. Duch ojcowski, duch wyrozumienia, duch mądrości, duch rady, duch łaski. Czy to jest tyle duchów?
Nie.
Jeden jedyny duch, jedna jedyna moc Boża, która działa w tak różnych kierunkach. I Bóg dał tego ducha. Bóg dał. Nie kto inny. Zaznaczmy, jak Pan Jezus zaznacza swoją wielką bliskość i łączność między sobą a Jego Ojcem, ale Pan Jezus czy powiedział gdziekolwiek, że ja wam daję ducha swojego, albo że ja was pomazuję, albo że ja was spłazam? Więc kto daje? O tym, braterstwo, jeszcze powiemy.
Pan Jezus powiedział, że idzie do Ojca.
Damy pewne dowody Pisma Świętego. Ale jeśli jest duch, który działa w pozytywnym kierunku, czyli w kierunku Bożym, bo on od Boga pochodzi, to musi być duch przeciwny, prawda? Przeciwieństwo musi być, prawda? Dlaczego? Dlatego, że Pan Jezus nas o tym uczy. I to w Ewangelii Jana jest powiedziane, które dotyczy innego ducha. I tam właśnie mamy wspomnianą myśl, gdzie nasz Pan mówi, jest to w 10 rozdziale, jeszcze 8 werset, tak mi się to pamięta, gdzieś mi się to zgubiło. Tam jest powiedziane, że Pan Jezus mówi, że przychodzi władca świata. Bóg, a to apostoł Paweł mówi w liście do Koryntów, drugi rozdział i przepraszam, czwarty rozdział i czwarty werset mówi: Bóg świata tego. Więc Bóg świata tego też ma swojego ducha, prawda? Władca tego świata ma swojego ducha. Ale teraz, kto daje tego ducha przeciwnego? Pan Bóg? Szatan, prawda? I jak on go nazywa? Ten duch jest, braterstwo, nazwany duchem bojaźni na przykład, duchem niewoli, duch świata, dał wam ducha błędu, prorok mówi duch wieszczy, apostołowie mówią duch antychrysta i w końcu jest napisane, że to jest duch diabelski, bo pochodzi od samego diabła. A więc mamy do czynienia z innego rodzaju ducha, z negatywnym rodzajem. Duch Boży to jest pozytywny, działający ku zbawieniu, a duch antychrysta, przeciwnika, szatana, jest duchem diabelskim, i on jest negatywnym i on jest odprowadzającym od zbawienia. Duch Boży jest to jeden duch działający bardzo pozytywnie w różnych kierunkach. Te określenia ducha pozytywnego podkreślają jedność naszego Pana i naszego Ojca. Na tej podstawie nasz Pan mógł powiedzieć: kto widzi mnie, widzi kogo?
Ojca.
Po czym miał poznać? Po wyglądzie? Po duchu. Po duchu. Jest przez te wyrażenia pozytywnego ducha jest podkreślona moc i usposobienie Jezusa Chrystusa w stosunku do wykonania dzieła zbawczego. Dlatego powiedziałem, że bez mocy Ducha Świętego człowiek zbawiony być nie może. Natomiast duch przeciwny, negatywny, są to podkreślenia i określają jedność szatana ze światem. Słowo w modlitwie, które było wypowiedziane, tak mi się spodobało, prośba: Panie, nie pozwól, abyśmy za daleko poszli. Panie, chroń nas. Czy możemy, braterstwo, pójść za daleko? To gdzie możemy pójść za daleko?
Myślami naszymi i uczynkami.
Za duchem negatywnym.
Za duchem negatywnym. A duch negatywny odprowadza nas od zbawienia. Ten duch negatywny, braterstwo, działał, działa i będzie działał. Pomimo, że w wieku tysiąclecia warunki będą pozytywne, bo szatan zostanie związany, ale jednak wpływ grzechu i wpływ działalności wyroku Bożego danego Adamowi będzie miał wpływ na postępowanie człowieka. W wieku tysiąclecia, braterstwo, nie będzie to tak przyjaźnie, jak my sobie może wyobrażamy. Że ludzie będą święci, że ludzie będą bardzo wierzący. Jeśli ludzkość zostanie wzbudzona, to jaka zostanie wzbudzona? Taka, jaka poszła. Jeśli Stalin zostanie wzbudzony, braterstwo, to czego on będzie szukał?
Będzie to
swojego warsztatu. Jeśli inny zły człowiek, Hitler czy inny, a takich dużo jest, ludzi dużo, albo ci, którzy sprawowali święte inkwizycje i zniszczyli tyle dobrze myślących ludzi, nie będą wracać do tego warsztatu? Im będzie lekko przyjść do Chrystusa czy ciężko? Ale przyjdą, mogą przyjść. Dlaczego? Bo Duch Święty wylany na wszelkie ciało. I takie warunki będą. Więc dlatego, braterstwo, rozbierzmy sobie podstawowe pytanie. Co to jest Duch Święty? Proszę? Czynna moc Boża. Ale czy to jest wszystko?
Harmonia pomiędzy naszym Panem a
Ojcem. Harmonia między naszym Panem a Ojcem. Można to przenieść. Harmonia między nami a Chrystusem. Co jeszcze? To jest bardzo ważny czynnik. Pan Jezus wyraźnie powiedział, braterstwo, że bez narodzenia z Ducha nie będziesz widział nawet Królestwa Bożego. A co mówić dopiero, gdy chcesz być w Królestwie? Bo tak powiedział do kogo? Do Nikodema, prawda? Spójrzmy na Ewangelię świętego Jana, 3 rozdział. Tam mamy taki zapis. Przyszedł człowiek, Nikodem, z faryzeuszów, który był dostojnikiem żydowskim. I on się coś dowiedział o Chrystusie i mówi tak. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł. Jakie ty czynisz? Jeśli by Bóg z nim nie był. Dobrze Nikodem myślał czy źle? Bardzo dobrze myślał. Wywyższył naszego Pana, mówi. Nikt by takich cudów nie mógł czynić, jeśli nie byłby posłany od Boga. No. A Pan Jezus co? Odpowiadał, rzekł mu. Zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem był cielesny. Zaraz załapał i mówi, jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej, urodzić się po raz drugi? Zauważmy, taką kategorią myślał dostojnik żydowski, Nikodem. Jeśli on taką myśl wyraził, to Pan Jezus mu wzmocnił tą mowę i odpowiedział mu w taki sposób. Zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Dokłada, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, do Królestwa Niebieskiego nie wejdzie. A z braterstwa mamy zapis, że nie ma zbawienia, obojętnie w jakim czasie, czy to w wieku Ewangelii, czy w wieku tysiąclecia, bez działalności Ducha Świętego. Człowiek musi się odnowić. Człowiek musi się na nowo narodzić. I dalej Nikodem nie wie, jak to można się narodzić, żeby wejść do tego królestwa. To go mocno zastanowiło. I w ten czas Pan dalej prowadzi te rozmowy i mówi, nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. I wyjaśnia, co to jest duch. Mówi, wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszeć, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. przyrównuje Ducha Świętego do czego? Do wiatru. Duch Święty przypodobany przez Pana do wiatru, uważam, że wywodzi się z języka hebrajskiego i greckiego. W języku hebrajskim rauch to znaczy, z tego wyrazu hebrajskiego został przetłumaczony duch. A znaczenie ma jakie, że to jest wiatr. Pan Jezus tak mówi, prawda? Z greckiego pneuma znaczy tak samo, że to jest duch, że to jest wiatr. Dlaczego Pan Jezus przypodobał ducha do wiatru? Więc teraz braterstwo, wróćmy do pytania. Czy duch może być postacią? No nie. Jeśli Pan Jezus przyrównuje ducha do wiatru, to znaczy się, że wiatr jest wielką siłą, jego nie widać, a okazuje siłę, prawda? Niedawno środki masowego przekazu pokazały w telewizji, jaką siłę ma wiatr, kto go widzi, jego tylko czuć, prawda? Skutki, taką siłę ma duch. Duch jest w stanie zmienić nasze usposobienie. Duch jest w stanie dać nam zrozumienie. Duch Święty, Jego moc pozwala nam, abyśmy byli czynnymi chrześcijaninami. To, co wytłumaczył Pan Jezus, dochodzimy do wniosku, że Duch Święty, po pierwsze, jest to boska moc zastosowana w życiu w każdy sposób, ale zgodnie z zasadami sprawiedliwości i miłości. To jest to, co tam brat podpowiadał mi, że jest to wielka moc okazywana w życiu. Czyli Duch Święty jest w stanie zmienić nasze życie. Jeśli ono było niesprawiedliwe, to naprowadzi nas na sprawiedliwy. Jeśli ono było egoistyczne, samolubne, to naprowadzi nas, swoją mocą wpłynie, że będziemy stosować. Drugie. Duch Święty jest to moc dająca energię życia. Jest mocą stwarzającą chcenie i myśl. Dlatego apostoł powiedział odnośnie chcenia. Bóg daje chcenie i co dalej? Skuteczne wykonanie. A jakie jest chcenie, prawda? Że może być i chcenie od człowieka, prawda? Jeśli Bóg wam dał chcenie, żebyście przyszli tutaj na to nabożeństwo i wysłuchacie tych czterech wykładów zapowiedzi brata przewodniczącego, to skutek zobaczycie gdzie? W swoich rodzinach, w swoich domach. Ten wpływ tego ducha będzie wywierał skuteczne wykonanie. Będzie zawsze częścią pozytywną. Trzecie. Ale jeszcze. Jeśli mamy, jest tą mocą dającą energię życia, to jeśli jest energią życia, to daje jakieś natchnienie. Czy odczuwamy, braterstwo, jakieś natchnienie? Tak bym się chciał każdego zapytać. No jakie ma natchnienie teraz?
teraz
musi mieć zamknienie, bo inaczej
kierunku słuchania.
Ale braterstwo, tak, pozostawiliśmy wszystko, prawda? Domy nasze pozostawiliśmy. Za nasze domy przyszliśmy po natchnienie. Za nasze bogactwa zostawiliśmy, przyszliśmy po natchnienie. Za nasze różne ziemskie miłości i przywiązania do różnych rzeczy, do osób i rzeczy, przyszliśmy po natchnienie. Bo to jest pewna energia. Bo tej energii nie otrzymamy, gdy będziemy tam w ogródku, na polu czy w zakładzie pracy. Tej energii nie otrzymamy. Duch Święty, który daje energię życia, jest to moc ożywiająca, dająca życie, ale przez co? Posłużę się tu jednym wersetem świętego apostoła Pawła z listu do Rzymian, rozdział 8, a werset 11. Nawet od 8 nie zaszkodzi to przeczytać. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. I gdybyśmy, braterstwo, tych ciał naszych nie zostawili z naszymi codziennymi obowiązkami, a przyszli tutaj, podobalibyśmy się Bogu? Nie. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. I teraz zauważcie. Najważniejsza myśl, którą apostoł Paweł podaje. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Braterstwo, Duch Święty to boska moc, energia i wpływ, która ożywia nasze śmiertelne ciała. Co to znaczy? Ożywia nasz umysł, umartwia starą naturę, ożywa coś nowego, powstaje w naszym jestestwie coś nowego, które zaczyna dążyć za Chrystusem. I to coś nowe ma wpływ na nasze śmiertelne ciało. Bo nasze śmiertelne ciało może dzisiaj chciałoby się położyć na pięknym słońcu, ale Duch Boży ożywiał swoją energię i mówił: nie, tej szansy nie będziesz miał jutro, bo dzisiaj jest nabożeństwo. Czy nie jest to działalność i pociągnięcie przez Ducha Bożego? Jeśli, braterstwo, nie potrafimy rozumieć swojego stanu rzeczy, grzesznego stanu, to Duch Boży nam podpowiada, że mamy uznać swój grzeszny stan, a któż jest, że jest Jezus, że On złożył okup, że On stał się ofiarą po to, aby nabyć prawo, żeby człowiek mógł żyć. Ożywienie śmiertelnych ciał przez zmartwychwstanie. I z chwilą naszego poświęcenia, braterstwo, nie wiem, czy w to uwierzycie, co powiem, ale taka nauka jest. Z chwilą naszego poświęcenia, przepraszam, źle mówię, z chwilą naszego ofiarowania, bo co innego jest poświęcenie, a co innego jest ofiarowanie. Poświęconym to można być i można czynić wiele rzeczy bardzo pozytywnych, ale ofiarowany to jest głębsze znaczenie. Z chwilą naszego ofiarowania, wyłożenia naszego serca, naszego daru na ołtarz, aby go Chrystus Pan poświęcił przed Bogiem, rozpoczyna się w nas proces zmartwychwstania. Przez wpływ Ducha Świętego, to jest ten proces, co tutaj apostoł Paweł mówi w wersecie 11. Dlatego, jeśli korzystamy ze zmartwychwstania, a nasze zmartwychwstanie, finał tego zmartwychwstania, to będzie to, co apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntów, rozdział 15 mówi. Chrystus jako pierwiastek będzie wzbudzenie do życia na poziom duchowy o boskim charakterze. Tak to nazwijmy. A jeśli nie przechodzimy tego procesu zmartwychwstania, to znaczy, że coś wzięliśmy za darmo i tracimy. Łaska Boża jest brana za darmo. I duch albo wcale, albo w mniejszej mierze działa. Więc duch, braterstwo, nie jest to żadna istota, nie jest to żadna osoba. Jest to boska moc. I trzecie, Duch Święty jest to moc spładzająca. Co to znaczy? Do nowego życia. To znaczy, że Duch Święty jest w stanie zmienić starą naturę. Powstaje nowe stworzenie. Dlatego apostoł Paweł pisał, jeśliście w Chrystusie Jezusie, wtedyście są nowym stworzeniem. A co to braterstwo znaczy być w Jezusie Chrystusie? Jeśli apostoł Paweł w liście słynnym wersecie 12 rozdziału listu do Rzymian, pierwszy werset mówi, proszę was wtedy, bracia, zauważcie, proszę was wtedy, bracia, przez litości Boże stawiajcie ciała wasze czym? Ofiarą żywą. Jest różnica między braterstwem? Jest różnica między poświęceniem a ofiarowaniem? Wielka różnica. Tylko my nie zwracamy na to uwagi. Proszę was wtedy, bracia. Bracia, jacy bracia? Bracia będący w usprawiedliwieniu przez wiarę. Wykładajcie wasze uczucia, wasze serce na ołtarzu. Czyńcie je rozumną służbą. Czyńcie je ofiarą. Bo to wyłożenie tych serc Chrystus Pan poświęca przed naszym Ojcem. I On z tego czyni ofiarę. A jeśli teraz czyni ofiarę, to moc Ducha Świętego ma siłę dokonać przemiany. Ze starej natury na naturę nową. Że zamiera stara natura, a ożywia się nowe to, co jest nowym stworzeniem. Ale nie można tego mylić z duszą nieśmiertelną. Bo ktoś może dochodzić do wniosku. Mówicie, że o nowym stworzeniu, a jaka różnica jest między nowym stworzeniem a duszą nieśmiertelną? Według zrozumienia katolickiego. Tam dusza nie umiera. A jak dusza nie umiera, no to po co jest? Po co jest okup? Trzeba go zakwestionować. Po co jest restytucja? Trzeba je zakwestionować. Braterstwo. Dlatego nowe stworzenie to jest coś innego. Więc co to jest to nowe stworzenie w Duchu Świętym? Co to jest to nowe stworzenie? Spróbujmy sobie odpowiedzieć. Jesteśmy nowym stworzeniem, czy nie jesteśmy? Tak czujemy, prawda? Społeczność w Duchu Świętym. Braterstwo. Bóg stworzył człowieka, to stworzył go z dwóch elementów, prawda? I pierwszym elementem to było co? ciało stworzył z prochu ziemi. I to już było nową istotą?
Nie.
Musiał Pan Bóg tchnąć dech żywota i nazwał to czym?
Duszą
żywiącą. Podobnie rzecz się ma z nowym stworzeniem. Nowe stworzenie składa się z dwóch elementów. Przez spotkanie się z Jezusem Chrystusem. Przez spotkanie się z Duchem Świętym, z Ewangelią, otwieramy przez wiarę w sobie nowe życie, nowe pragnienia, nowe usposobienie. I czy to już jest nowym stworzeniem? Czy to już jest nowe stworzenie, braterstwo? Nie. Dlaczego? Bo nie ma tego drugiego elementu. A drugim elementem to jest to, co przeczytałem w 11 wersecie. Uświęcenie Duchem Świętym. I to będzie dopiero pełne narodzenie się z Ducha Świętego. Dlatego moc przemieniająca, moc Ducha Świętego przemienia nie tylko nasz charakter, nie tylko, że zmienia człowieka, ale zmienia naturę ziemską na duchową. Jest to spłodzenie do nowości życia. Czyli, tak jak wspomniałem na początku, jest to działanie ducha w kierunku przysposobienia synowskiego. Przepraszam, szanowne braterstwo, za to swoje kaszelne, ale myślę, że nie będzie to, co było. Dlatego, braterstwo, jeszcze chcę poruszyć jedną rzecz. Jeśli zrozumieliśmy te trzy aspekty działalności Ducha Świętego, to teraz chciałbym przejść do tego, co Pan Jezus, co Jan Chrzciciel powiedział w Ewangelii Świętego Jana, pierwszy rozdział. Tam jest, mamy wspomniane, Jan Chrzciciel mówi, że ten was będzie chrzcił Duchem Świętym. Gdy Pan Jezus wszedł do Jordanu, gdy Jan Chrzciciel wskazał uczniom swoim, że oto baranek, który gładzi, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata, to 33 werset pierwszego rozdziału Jana pisze: ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie: ujrzysz tego, na którego duch wstępuje i na nim spocznie ten, ci chrzci Duchem Świętym. Chrzest Duchem Świętym. Co to takiego, braterstwo, jest? Czy to jest coś innego? Czy to jest ten wpływ, który dotychczas wspomniałem? To jest to samo, prawda? Ale o jakim znaczeniu? Ten was będzie chrzcić Duchem Świętym. To znaczy co? Chrystus Pan pomaże nas Duchem Świętym? Czy to znaczy, że Chrystus Pan spłodzi nas z Ducha Świętego? Czy znaczy to, że Chrystus da nam Ducha Świętego? Czy z których tych rzeczy możemy? Ten was będzie chrzcić Duchem Świętym. To znaczy, braterstwo, nic z tych rzeczy trzech, które wymieniłem. Bo chrzest to znaczy pełne wylanie, pełne zanurzenie, pełne pomazanie, to jest pełność Ducha Świętego. Dlatego nasz Pan w dziejach apostolskich mamy powiedziane w drugim rozdziale od 1 do 4 wersetu. Jest tam wyrażona myśl, że otrzymacie pełnię ducha. Nawet w pierwszym rozdziale już jest o tym wspomniane, że gdy Pan Jezus pozostawił swoich uczni, to im obiecał tego ducha. Ale w drugim mówi tak: a gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtu wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzielały i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. Braterstwo, ważne to jest. Napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. Pierwsza manifestacja Ducha Świętego to była gołębica wyrażona w stosunku do naszego Pana. Dlaczego ta manifestacja była potrzebna i komu? Ona była potrzebna, dlaczego? Bo podkreśliła synostwo Pana Jezusa z Bogiem. I podkreśliła to, że On jest tym wybranym barankiem. Druga manifestacja w czasie Zielonych Świąt, którą zaznaczyłem i przeczytałem, było to konieczne, aby tam był szum z nieba, aby tam się pokazały języki ogniste? Czy to coś świadczyło? Ten chrzest był konieczny. Było ono dane jako świadectwo, że apostołowie stali się narzędziem mówczym, będącym pod wpływem tego ducha. Oznaczało to, że ci wierzący w tym wieczorniku, którzy się zebrali, na których Duch Święty został zamanifestowany, stali się synami Bożymi. To było, braterstwo, coś bardzo ważnego. Od tego czasu datuje się. Pan Jezus w Jordanie otrzymał pełnię ducha i ducha pod miarę czy nie pod miarę? Nie pod miarę. To była pełnia wyróżniająca się. Gdy była manifestacja ducha wśród apostołów, otrzymali ducha apostołowie, otrzymali tą moc. To było potwierdzenie. Dla nich to była pełnia ducha? Na pewno tak. Ale nie znaczy, że nie mieli już więcej walczyć o tego ducha i zdobywać. Ale był człowiek z rodu poganinem, który się bardzo modlił, dawał wielkie jałmużny, był człowiekiem dobrym i był moment, że ktoś się do niego odezwał. Korneliuszu, Korneliuszu, modlitwy twoje i jałmużny wstąpiły na tron. Przyszedł odpowiedni czas, abyś i ty skorzystał z Ducha Świętego. To był pierwszy poganin, braterstwo, któremu my wszyscy możemy zawdzięczać, że on uwierzył, a przez to Pan Bóg otworzył łaskę przez niego dla nas wszystkich. I dał tego Ducha Świętego, że mogliśmy wziąć w pełni. Aby Korneliusz i jego rodzina otrzymała pełnię ducha, to Pan Bóg posłał tam kogo do jego domu? Piotra, braterstwo. I w 10 rozdziale od 44 wersetu do 48 mamy dany dowód ducha, że poganie mogą się ubiegać o błogosławieństwo życia. Są to trzy manifestacje, które potwierdzają ogólny chrzest Ducha Świętego, to, co powiedział Jan Chrzciciel, że ten was będzie chrzcił Duchem Świętym. Pełność Ducha Świętego. Na pełność Ducha Świętego zwrócił uwagę święty apostoł Paweł w liście do Efezów. 5 rozdział, a werset 18. Mamy tam opis pełności Ducha. I pisze tak. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwięzłość, ale bądźcie pełni Ducha. I teraz apostoł Paweł podaje, w jaki sposób się to objawia. Czy można pełni Ducha rozpoznać braterstwo? Czy my możemy między sobą rozpoznać, że my mamy pełnię Ducha? Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu i w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Po tym można poznać. Ale jak ja przyjdę do zboru braterstwo i będę mówił, jak tam chodzą ceny na giełdzie między samochodami, albo który to samochód ma więcej mocy, albo w ile sekund mogę tam wyprzedzić drugiego i mogę być lepszym, to ja rozpoznam Ducha, czy nie rozpoznam? Rozpoznam braterstwo Ducha też, tylko jakiego? Negatywnego. A nie będzie to Duch pozytywny. I Pismo Święte daje nam do rozpoznania, co to jest pełność Ducha. Pełność Ducha, braterstwo, składa się z pięciu czynników. Pierwsze, spłodzenie z Ducha Świętego. Drugie, pomazanie Duchem Świętym. Trzecie, uświęcenie Duchem Świętym. Czwarte, pieczęć Ducha i piąte, namaszczenie Duchem Świętym. Są to pięć czynniki, które każdy ubiegający się o zbawienie musi mieć coś w sobie. A gdyby robiony olej poświęcenia na przykład kapłanów braterstwo, to z ilu składników był robiony? Przypominacie sobie? Wskazujący na pełność Ducha. To był bardzo ważny olej, którego nie wolno było użyć, bo jeśli kto go użył w innym celu, to kara była jaka?
Śmierć.
Jest to zapisane w 2 Mojżeszowej, 30 rozdział, od 22 wersetu. Tam było też pięć składników. Pierwszym składnikiem to była myra. Było 500 łutów. Drugim składnikiem to był cynamon. 250 łutów. Trzecim, ziele tatarskie, 250 łutów. Czwarte, kasyja, 500. I piąty składnik to był olej z oliwek. I to wszystko było zrobione i było olejem namaszczenia. To wskazuje na pełność Ducha. I teraz braterstwo. Myra to jest symbolem czego? Myra jest symbolem mądrości. I trzeba mieć wysoką dawkę, 500 łutów. Cynamon jest symbolem wyrozumienia. To była mniejsza dawka, tylko połowę tego. Ziele tatarskie jest to symbol umiejętności wyciągnięcia nauki ze Słowa Bożego. Kasyja 500 łutów jest symbolem możliwości wykonania rady Bożej. Bóg nam daje radę. I my teraz w jakiej możliwości korzystamy z rady? Duch nam podpowiada, że idź tu, a nie idź tam. To jest rada, braterstwo. Rada jest, że jeśli chcesz postąpić według karności, masz przeciwko bratu, to idź, obejdź po wszystkich chałupach i powiedz braciom o tym, tak? To podpowiada, ale jaki duch? Przeciwny. I to najłatwiej zrobić. Ale rada Boża podpowiada, złota reguła, idź do tego, do którego masz sprawę. To są braterstwo tylko przykłady. I teraz olej. Olej z oliwek jest symbolem światła, które daje Duch Boży. I teraz, braterstwo, wróćmy do jednej przypowieści, ale na króciutko. O głupich pannach. Było ich 10. Wszystkie przyszły z olejem, czy tylko 5 miały olej? Wszystkie, braterstwo, przyszły z olejem. Tylko jedne miały pełność ducha, a jedne tej pełności nie miały. Miały po pół. Mądrości zamiast 500 łutów mieli 250. Cynamonu zamiast 250 łutów mieli 125. Mniejsza mądrość, mniejsze wyrozumienie, mniejsza umiejętność, mniejsza możliwość korzystania z rady. I w ten czas co się stało? Te mądre były pewne siebie, ale te 5 następnych one się zaczęły martwić, że my nie mamy, coś to jest nie tak z nami. To tak, braterstwo, podobnie jak Eliasz. Elizeuszowi mówił, ja idę do Betelu, odstąp się i idź swoją drogę. Nie, ja nie pójdę. A dlaczego? Bo Eliasz miał ducha, pełność ducha. Elizeuszu, ja idę do Jerycha. Odstąp się, idź. Nie, nie poszedł. Synowie prorocy mówili, że Pan swój wstąpi, pójdzie do nieba. To co im kazał mówić? Milczcie, nic nie mówcie. W końcu Eliasz mówi, Elizeuszu, ja idę nad Jordan. To już ostatni etap. Odwróć się i idź. Elizeusz się odłączył. Głupie panny się odłączyły od mądrych. Ale zostały odłączone. Jakie pragnienie miał Elizeusz? Jeśli Eliasz go zapytał, co byś chciał, żebym ci dał? To Elizeusz co powiedział? Dwójnasób, czyli 2/3 ducha. Wiedział, że mu brakuje pełności ducha? Wiedział, braterstwo, że mu brakuje pełności ducha. I teraz jeszcze, jeśli pełność ducha jest nam potrzebna po to, abyśmy jako Kościół mogli osiągnąć życie wieczne na poziomie duchowym o charakterze boskim, to nie możemy z tych pięciu składników sobie popuścić na pół centymetra. Musimy być spłodzeni, musimy nie stracić pomazania, musimy mieć uświęcenie, musimy mieć pieczęć ducha na naszym umyśle, na naszym sercu i musimy mieć namaszczenie, życie według ducha. A jeśli cośkolwiek z tych rzeczy nam zabrakuje, jeśli wyjdziemy spod pomazania, to stracimy życie na poziomie duchowym o charakterze boskim. Ale Pan może nas jeszcze uznać za to, że mieliśmy tego ducha. Nie odrzuciliśmy go całkiem. Może nas uznać za zwycięzców i zamiast koron zaszczycić nas czym? Palmami. I tak wierzę, że w obecnym czasie wielu z nas tutaj te palmy otrzyma. Bo Kościoła już jest mało na ziemi. Takie jest moje wewnętrzne przekonanie. Ale najgorsze wyjście, braterstwo, to wyjść całkiem spod pomazania Duchem Świętym, wyjść spod spodzenia Ducha Świętego, stracić pieczęć, stracić wszystko. W ten czas jest kara jaka? Bałem się, wiedziałem, że się z Panem srogim. Bałem się urabiać to grzywno tym talentem, więc co zrobiłem? Zakopałem. Zakopałem swoją wiedzę, zakopałem swoje możliwości, zakopałem swoje zdolności i nie chciałem Tobie służyć. I tak jak modlitwa była, braterstwo, która była wielką prośbą o to, aby nas Pan Bóg bronił od jakiegokolwiek odstępstwa. I dlatego życzenie moim jest i o to się będę modlił, abyśmy wszyscy byli chronieni przed błędem, przed Bogiem świata tego, aby duch przeciwny nie miał na nas żadnego wpływu, a duch pozytywny niechaj was prowadzi do niebiańskich bram, czego z głębi serca wam życzę. Amen. Dziękuję.